Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Powakacyjne już aspekty codzienności. Jeszcze przed tygodniem w Kaliszu lał się skwar z nieba. Ponad 30 stopni Celsjusza. A my w studiu radiowym w atmosferze niemal świątecznej. Wyobrażamy sobie już mroźne, grudniowe dni Mikołaja krążącego po ulicach kaliskich i szlachetną paczkę. W studiu radia witam serdecznie gości ze szlachetnej paczki. Szczęść Boże wszystkim. Gościmy liderkę Kasię Muszalską. Witam Cię, Kasiu.
Witamy.
Anię Kozanecką, również szlachetna paczka, ale także Akademia Przyszłości. I Martę Paś, po raz pierwszy w radiowym studiu, z szlachetnej paczki, z Akademii też, a jeśli jeszcze nie, to na pewno już wkrótce. Spotykaliśmy się na naszej antenie rok temu, w grudniu, to był właśnie finał już, tydzień cudów prawie, szlachetnej paczki, gdy zostało tylko rozdanie paczek tym, którzy byli grzeczni przez cały rok i potrzebowali tej pomocy. Rok temu ktoś z obecnych w studiu wolontariuszy powiedział, że do uczestnictwa w szlachetnej paczce zainspirowała go pielgrzymka. Po pielgrzymce kaliskiej poczuł nieodpartą potrzebę niesienia pomocy. To jest czas, właśnie początek września, koniec wakacji, gdy szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy. Dlatego spotykamy się dziś w studiu. Kasiu, oddaję Ci głos. Powiedz, dlaczego tak wcześnie i kogo naprawdę potrzebujecie i do jakich zadań?
Żeby finał w grudniu mógł wyglądać tak pięknie i żeby mogło wszystko się zadziać tak, jak dzieje się co roku, dużo wcześniej muszą znaleźć się wolontariusze, którzy będą chcieć poświęcić swój czas, którzy będą chcieć szukać rodzin w potrzebie, którzy odwiedzą te rodziny, zrobią ich opis i będą chciały po prostu tworzyć te historie, które tak naprawdę później darczyńcy będą mogli przeczytać na stronie szlachetnej paczki. Zaczynamy tak wcześnie, bo tak naprawdę jest to proces rozłożony w czasie i tych zadań przed każdym wolontariuszem w każdej edycji jest sporo. Naszą pracę zaczynamy tak naprawdę od poszukiwania rodzin. Udajemy się w różne miejsca, różne ośrodki pomocy społecznej, różnego typu świetlice, placówki socjoterapeutyczne, tak by po prostu móc dotrzeć do jak największej ilości osób, które w swoim otoczeniu spotykają się z biedą, z trudną sytuacją innych ludzi. Bo tak naprawdę prawdziwa bieda nie krzyczy. Ona się gdzieś chowa i tak naprawdę ludzie w potrzebie bardzo często nie mówią o swoich problemach. Więc tak naprawdę, żeby dotrzeć do tych rodzin, musimy
zebrać wywiad. Jesteście agentami, jednym słowem. Tak. Agentami dobrej woli, tak można powiedzieć. Bo właśnie, pamiętam z naszej poprzedniej rozmowy, że osoba sama się nie może zgłosić do
nie.
nas.
Nie. Rodziny do naszego programu nie zgłaszają się samodzielnie. Właśnie są typowane przez różnego typu, czy to placówki, czy jakieś organizacje.
A przez sąsiada też można zostać wytypowanym?
Jeśli dokona się zgłoszenia na stronie szlachetnej paczki, jak najbardziej też może to być osoba społeczna albo ktoś z naszego otoczenia. Kwestia po prostu, że trzeba wtedy dokonać odpowiedniego zgłoszenia, trzeba się zainteresować tym, żeby poszukać właśnie, czy w danym rejonie jest szlachetna paczka, żeby też po prostu móc trafić.
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie.
Zasięg tej akcji, tej inicjatywy jest ogólnopolski, a Wasz oddział kaliski jaki ma zasięg?
To znaczy w tamtym roku w Kaliszu ze względu na to, że nie otworzyły się oddziały w okolicznych naszych miastach, takich chociażby jak Pleszew, ten zasięg nasz kaliskiej paczki był dużo większy, bo mieliśmy zarówno Pleszew, Żelazków, Opatówek, Brzeziny. Także działaliśmy na bardzo dużym i rozległym terenie.
Poszukujecie wolontariuszy. Co wolontariusz będzie musiał robić? Jakie musi mieć predyspozycje, by zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
Wolontariuszem może tak naprawdę zostać każdy, bo każdy wnosi do Szlachetnej Paczki swoją historię i czy jest to osoba młoda, czy jest to osoba starsza, tak naprawdę może zacząć działać. Podstawowymi zadaniami, jakie należą do wolontariuszy, to jest w pierwszej kolejności znalezienie rodzin, do których możemy iść. Później, w kolejnym etapie, jest to odwiedzanie rodzin, przeprowadzanie z nimi wywiadu, poznanie ich historii. Po takim czymś wchodzi etap weryfikacji po prostu, czy ta rodzina spełnia kryteria włączenia do programu. Jeśli tak, to wolontariusz prowadzący przygotowuje opis takiej rodziny. Ten opis zostanie w momencie otwarcia bazy rodzin opublikowany na stronie internetowej Szlachetnej Paczki, gdzie wtedy każdy chętny darczyńca będzie mógł po prostu przeczytać.
Teraz jeszcze o to uzbrojenie wolontariusza chcę cię zapytać. Rozumiem z twojej wypowiedzi, że musi umieć pisać. Musi umieć trochę liczyć, żeby oszacować też swoim sercem potencjalnych beneficjentów Szlachetnej Paczki. Jaki wiek musi mieć? Czy jest to jakieś ograniczenie? Polot, jakieś fantazje, czyli wrażliwość serca, domyślam się. Najpierw od tego wieku zacznijmy.
Minimalny wiek przystąpienia do Szlachetnej Paczki to jest 16 lat. Osoby od 16 roku do 18 mogą być wolontariuszami wspomagającymi, czyli to takie osoby, które chodzą na odwiedziny do rodzin i pomagają po prostu w pracy wolontariuszowi prowadzącemu daną rodzinę. Osoby, które już ukończyły 18 lat, mogą również być osobami już prowadzącymi daną rodzinę i one po prostu mają tą rodzinę w swojej opiece od chwili przydzielenia przez lidera tej rodziny wolontariuszowi do samego końca i do finału po prostu pracują z tą daną rodziną.
Rozumiem, że to jest takie praktykowanie troszeczkę wolontariuszowe przy 16-latek, przy 18-latku lub starszym, ale czy jakieś szkolenia takie fachowe też organizujecie?
Każdy wolontariusz przechodzi tak zwane wdrożenie przygotowujące właśnie do podjęcia tych zadań, które czekają każdego z wolontariuszy. To praca z naszymi arkuszami, to umiejętność też rozmowy z drugim człowiekiem. Przede wszystkim to też doświadczenie innych wolontariuszy, bo tak naprawdę żaden wolontariusz nowy nie idzie samodzielnie do rodziny, tylko na początku swojej pierwszej wizyty zaczyna odwiedzanie rodzin z wolontariuszem, który już był wcześniej doświadczony.
Narzędzia, którymi dysponuje Szlachetna Paczka, są dorobkiem wielu, wielu lat. Jak to się układa? Który raz Szlachetna Paczka w Polsce, w naszym regionie?
W Polsce Szlachetna Paczka to już 20. edycja, u nas w Kaliszu działamy po raz 8.
Ankieta się potem ukazuje w internecie.
Ukazuje się opis rodziny. Opis rodziny jest na podstawie tych wszystkich arkuszy, które sporządzamy na spotkaniach z rodziną, ale też wiadomo, jest ochrona danych osobowych, więc nie wszystkie informacje zawarte w arkuszach mogą się pojawić w opisie, więc tak naprawdę darczyńca i wszyscy mogą się zaznajomić z opisem rodziny, który zostaje przygotowany przez wolontariusza.
Finał w tym roku kiedy przewidujecie?
Finał Szlachetnej Paczki odbędzie się 12-13 grudnia. Publikacja bazy rodzin w tym roku nastąpi 14 listopada.
Jest noc, żeby był dzień. Ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychłudło. Kochamy, bo innym serce wychłudło. List przybliża, bo inny oddala.
Kasiu, na chwilę zwrócę się do twoich koleżanek. W zeszłym roku debiutowała jako liderka Akademii Przyszłości Ania. Aniu, już jesteś okrzepłym wolontariuszem. Jak minął ten rok? Jakie sukcesy lub porażki związane chyba z tym czasem epidemii, który nas dotknął?
W tym roku sprawa była bardzo utrudniona ze względu właśnie na epidemię. Niestety nasz projekt nie poszedł tak, jak powinien.
A jeszcze przypomnijmy o Akademii Przyszłości, bo Szlachetną Paczkę wszyscy prawie znają, ale Akademia Przyszłości to była nowość w zeszłym roku.
W Kaliszu po raz pierwszy ruszyła w tamtym roku. W tym roku ruszamy po raz drugi. Udało nam się podpisać umowę z kolejną szkołą, czyli w tym roku pójdą dwie szkoły. Tylko potrzebny jest drugi lider na drugie kolegium.
Wszyscy znają już niedługą Akademię Kaliską, która startuje prawdopodobnie w październiku, związana z byłym PWSZ-em, ale Akademia Przyszłości nie ma nic wspólnego z tą Kaliską Akademią, bardziej blisko jej do Szlachetnej Paczki. Pomaga komu?
Pomaga przede wszystkim dzieciom. Ten program jest skupiony na dzieciach. Mamy podpisaną umowę ze szkołą. W szkole wyznaczony jest przez osobę opiekującą się naszym projektem. Jest koordynator szkolny. Koordynator szkolny rozmawia z wychowawcami, z pedagogami. Są wybierane dzieci do programu. Wybierane są dzieci wycofane z problemami w szkole, z problemami w domu, które sobie nie radzą na co dzień. Naszym zadaniem jest im pomóc, żeby po prostu budować ich osobowość.
Czy to jest takie koło ratunkowe, które rzucacie tym młodym ludziom?
Tak, bo często dzieci po prostu wpadają w złe towarzystwa, nie mają takiego motywatora do działania. My mamy zapewnić im wsparcie, być przyjacielem dla tych dzieci. Możemy pokazać im, jak można żyć inaczej i staramy się, aby te dzieci po prostu dążyły w dobrym kierunku.
Wiesz co, ja już teraz chciałbym się umówić z tobą na spotkanie, jeśli to będzie możliwe, jeśli epidemia pozwoli. Wolontariuszy z Akademii Przyszłości razem z ich podopiecznymi. Taki meeting, gdybyśmy zorganizowali w naszym studiu, porozmawiali troszeczkę, co oni z tego mają. Dzisiaj mamy czas przeznaczony generalnie dla Szlachetnej Paczki i dla wolontariuszy obecnych i tych, którzy nimi dopiero zostaną. Marta, jesteś pierwszy raz w tym studiu. Chciałbym usłyszeć twoją historię. Jak zostałaś wolontariuszką?
Moja historia ogólnie z wolontariatem zaczęła się w technikum ekonomicznym. Pomagam ludziom dlatego, że czuję po prostu w sercu taką potrzebę, żeby im pomóc. I samo to, że ja też byłam kiedyś w ciężkiej sytuacji i teraz chcę się poniekąd odwdzięczyć. O Szlachetnej Paczce słyszałam co roku w telewizji. Co roku tak myślałam, że właśnie może warto by było zobaczyć, jak to wygląda od podszewki. I po prostu któregoś dnia wysłałam tak spontanicznie formularz, odezwała się Kasia, było wdrożenie i tak zostałam wolontaryszem.
Właśnie, a pierwsze wizyty u rodzin potrzebujących, pamiętasz, jak to wyglądało, z kim poszłaś?
Tak, pamiętam. Generalnie w tym roku współpracowałam z jedną koleżanką, bo tak się umówiłyśmy po prostu, że chodzimy do rodzin we dwie. Dla mnie z jednej strony to było ciężkie, ale z drugiej strony poprzez te spotkania z rodzinami wyniosłam sporo przydatnych doświadczeń. Człowiek często narzeka, że a to go boli, a to tamto, a tamta rodzina, powiedzmy, potrzebująca cieszy się z czegokolwiek. I to też takie dla mnie inne spojrzenie na świat.
Świat nam się skomplikował jeszcze bardziej w tym roku. W ogóle ludzie pozamykali się w domach. Ale chciałem was zapytać, bo młodzi ludzie w tej chwili są pozamykani właśnie. Wcześniej jeszcze niż pandemia nas dotknęła. Siedzą przed komputerami i mają wirtualne znajomości. Czy wy jesteście jakimiś wyjątkami? Otwartymi na świat? Kontakt z drugim człowiekiem nie stanowi dla was żadnego problemu? Po prostu macie nadmiar tej energii i to spowodowało, że idziecie wśród ludzi potrzebujących? Czy może jakaś inna motywacja jest? Czy trzeba pokonać samego siebie, żeby właśnie wyjść do tego drugiego człowieka? Jak to jest w waszym przypadku, Ania?
U mnie to jest tak, że lubię pomagać. Od zawsze jakoś się udzielałam w różnych akcjach charytatywnych. Po prostu tak wyszło, że no nie mogę siedzieć w domu, a bardzo lubię pomagać, więc znalazłam tutaj wielu przyjaciół w Szlachetnej Paczce, wielu wspaniałych ludzi poznałam. Ruszyłam też z akademią, więc teraz sobie po prostu nie umiem wyobrazić, żebym mogła odejść i podążyć w innym kierunku.
Rozumiem. Ciebie rozpiera po prostu energia i musisz działać, musisz iść wśród ludzi i wtedy się dobrze czujesz.
Bardzo lubię pracę z ludźmi.
Do Marty chcę wrócić. Marta, musisz mi opowiedzieć, jak to się zaczyna. Idziecie do rodziny zgłoszonej. Nie wiecie o niej nic. Ktoś tam napisał, że potrzebuje, że są biedni i tak dalej. Jak rozpoczynacie rozmowę?
Jeżeli chodzi o mnie, to na początku próbowałam rozmawiać tak ogólnie, nie poruszając od razu problemów, bo dużo rodzin po prostu w momencie, kiedy od razu poruszane były problemy, w momencie się wycofywały. Trzeba po prostu wzbudzić zaufanie u tej rodziny, żeby ona mogła się przekonać i nam zaufać i powiedzieć o prawdę o sobie, tak?
bo to też dla takich rodzin, które są naprawdę potrzebujące, jest to ciężkie, bo przeważnie takie rodziny bardzo w sobie to skrywają. Jak już nam ta rodzina zaufa, gdzie możemy naprawdę porozmawiać, podczas rozmów dużo łez, dużo emocji, ale no jest z tego satysfakcja.
Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie.
Czy to nie jest trudno odezwać się do drugiego człowieka? Właściwie jest coś takiego, że funkcja człowieka już wzmacnia to, że jesteś wolontariuszką. Domyślam się, że to cię uzbraja, daje ci siłę, że możesz rozmawiać pewniej, śmielej. Ale czy te pierwsze kroki nie były trudne? Takiej rozmowy zwyczajnej z drugim człowiekiem.
Czy dla mnie na przykład było to trudne, bo ja muszę pokonywać swoje trudności w kontakcie z drugim człowiekiem. Dlatego ten wolontariat też mnie dużo uczy, bo ja pokonuję swoje bariery po to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Ale tak jak mówię, w momencie, kiedy już po zaakceptowaniu, kiedy wiemy, że tej rodzinie pomożemy, widząc uśmiech, jest ta satysfakcja, że warto było się przemóc i warto było pomóc tej rodzinie, nie patrząc na swoje bariery, czy nie patrząc na swoje przeciwwskazania.
Domyślam się, że pierwsze spojrzenie na was, wolontariuszy, którzy przychodzą do potrzebującej rodziny, jest troszeczkę takie właśnie, jak mówisz, z nieufnością, jak na urzędników patrzą na
tak,
was.
Tak, bardzo często właśnie byliśmy postrzegani jako urzędnicy, pomimo tego, że my mówiliśmy, że nie jesteśmy urzędnikami, jesteśmy normalnymi ludźmi, tak jak oni. Ale no nie każdy nam od razu zaufał. Trzeba było, tak jak mówię, rozmawiać. Nieraz te rozmowy trwały po kilka godzin, bo rodziny są, że tak powiem, przysłowiowo zdeptane przez życie i ciężko im po prostu ufać drugiemu człowiekowi.
Teraz do waszej liderki pytanie. Kasiu, świat, który oglądamy w mediach, jest światem okrutnym i strasznym. Domyślam się, że to jest główna motywacja osób zgłaszających się do wolontariatu, które chcą na przekór tym nieszczęściom pomóc komuś. Ale jak wy dokonujecie selekcji? Pewnie nie wiem, czy jest aż tak dużo wolontariuszy chętnych, że odrzucacie połowę czy tam więcej. Jakie predyspozycje musi mieć osoba, która do was trafia, którą później namaszczacie na wolontariusza? Do tego kontaktu z takimi osobami pokrzywdzonymi, poranionymi, biednymi. W jaki sposób wybieracie wolontariuszy?
Tak naprawdę dajemy szansę każdemu, kto chce zostać wolontariuszem. Poprzez rozmowę rekrutacyjną z liderem opowiadam wtedy o naszej akcji, na czym nasze zadania polegają, co nas w danej edycji czeka. I tak naprawdę po takiej rozmowie podejmujemy razem z kandydatem wspólną, świadomą decyzję, czy dana osoba chce spróbować jako wolontariusz. Tak naprawdę dla większości osób jest to jedna wielka niewiadoma. Dużo osób zastanawia się, czy da radę pokonać również swoje własne bariery, ale tak naprawdę jeśli się nie spróbuje, to nigdy się nie dowiemy, czy jest to dla nas, czy nie dla nas.
Ważne jest to, że nie zostawiacie nikogo samego, nie wrzucacie na głęboką wodę. Pomagacie jak możecie. Ja to mówię wszystko po to, żeby rozwiać obawy tych, którzy mają w sercu głęboką potrzebę, a boją się. Tak jak Marta mówi, że trzeba pokonywać swoje opory, żeby odezwać się do drugiego człowieka, ale to całe życie na tym polega. Całe życie musimy właśnie wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi. To jest również dobra szkoła właśnie bycia z innymi ludźmi, wolontariat.
Tym bardziej wolontariat w Szlachetnej Paczce daje nam możliwość pracy nad własnymi słabościami i wiele ludzi pyta, czym jest dla nas wolontariat, co nam daje ten wolontariat, ale tak naprawdę po roku, po dwóch latach uczestnictwa, tak naprawdę wielu wolontariuszy dostrzega to, co otrzymało z tego wolontariatu. To nie są pieniążki, ale to są nasze umiejętności, pokonane nasze własne bariery, więc tak naprawdę czasami dostajemy więcej niż te rodziny przez nas obdarowane.
No stare pytanie, mieć czy być? W radiu naszym podkreślamy to drugie znaczenie. Przede wszystkim być dobrym człowiekiem i pomagać innym ludziom. Jak wygląda teraz ta druga strona? Mam nadzieję, że uda nam się zachęcić kogoś tą rozmową, kto jeszcze szuka, chciałby pomóc, nie wie gdzie, nie wie jak. Drodzy Państwo, Szlachetna Paczka, kontakt przez
stronę internetową szlachetnapaczka.pl. Należy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy. Wtedy lider danego rejonu nawiązuje kontakt telefoniczny z takim kandydatem, umawia się czy to na rozmowę taką osobistą, żeby usiąść i porozmawiać, się poznać, czy w tym roku też być może będą to trochę bardziej wirtualne rozmowy, to też będziemy dostosowywać po prostu do panujących warunków, jakie nas w tym roku mogą spotkać, więc tak naprawdę podstawa zacząć wejść na stronę, zarejestrować się.
Trzeba zrobić pierwszy krok, żeby dojść na koniec świata. Drodzy Państwo, to prawie jak telefon zaufania dla osób, które potrzebują, czują w sobie to dobro, którym mogą się podzielić, ale również wziąć je dla siebie, do swojego serca. Chciałem jeszcze zapytać o tą drugą stronę, o darczyńców. Z jednej strony to jest ta potrzeba wolontariuszy, którzy dają siebie, ale z drugiej korzystacie również z tego, wykorzystujecie do pomocy innym ludziom osoby, które mogą się podzielić tym nawet wdowim groszem czasami, przysłowiowym, ale są też tacy, którzy pewnie, domyślam się, mają więcej i mogą obdarować kogoś, zobaczyć uśmiech na twarzy drugiej osoby. Jak wygląda sprawa z darczyńcami?
Z roku na rok osób chcących pomagać i zostać darczyńcą jest coraz więcej w naszym rejonie. Coraz więcej osób słyszy o tej akcji i tak naprawdę raz spróbować wiąże się z tym, że najczęściej ci darczyńcy zostają na kolejny rok i w kolejnych latach angażują też większą ilość osób ze swojego otoczenia. Czy to osoby, które na przykład pracują w jednym zakładzie, czy to osoby, które tworzą jakieś grono znajomych, przyjaciół, rodzinę.
No właśnie, czy to są głównie biznesmeni, którzy mają takie majątki, o których nam się nie śni, czy jest inaczej?
Nie, darczyńcą może zostać każdy. Tak naprawdę rodziny, które mamy w Szlachetnej Paczce, mają różne potrzeby. Są rodziny z małymi potrzebami. Tak naprawdę nawet jedna osoba może stworzyć taką paczkę. Są rodziny, które te potrzeby w danym momencie mają większe, więc wtedy też czym większa grupa się zbierze na jednego darczyńcę, tym po prostu łatwiej będzie stworzyć taką paczkę danej grupie.
A jeszcze wracając do technicznej strony, właśnie osoby, które będą obdarowane, mówią, czego im potrzeba?
Tak, podczas jednego z dwóch spotkań wolontariusze dowiadują się konkretnie o potrzeby danej rodziny, ponieważ założeniem Szlachetnej Paczki jest tak zwana mądra pomoc i chcemy, żeby ta paczka była tak jakby uszyta na miarę danej rodziny, żeby trafiły do niej rzeczy, które rzeczywiście są jej potrzebne, które będą dla tej rodziny bodźcem do działania w przyszłości, które mogą jej pomóc odbić się od dna i być po prostu zmianą tego, co się po prostu do tej pory złego wydarzyło w tej rodzinie.
Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo.
Jakieś spektakulare dary, paczki, o których możecie opowiedzieć? Marta, Ania?
Ja miałam jedną rodzinę, panią z dziećmi, która w mieszkaniu nie miała pralki, nie miała krzesełek do biurka dla dzieci, nie miała takiego podstawowego sprzętu, żeby te dzieci mogły się komfortowo uczyć i tak dalej. I darczyńca, że tak powiem, spełnił każdą potrzebę, która była przedstawiona. Jak pojechaliśmy właśnie wtedy z paczką do tej pani, to ona popłakała się ze szczęścia. I dostałyśmy w tym roku telefon, informację, że chciałaby po prostu nam w tym roku pomóc jako darczyńca.
Czy to Kaliszanie pomagają Kaliszanom, czy to jest inaczej zorganizowane? Jak to wygląda?
Znaczy nie ma reguły, ponieważ ja miałam przypadek, gdzie jednego darczyńca miałam z Warszawy. Też to była pani. Podczas jednej rozmowy przejrzała rejestr rodzin na stronie Szlachetnej Paczki i właśnie ta moja rodzina powiedziała, że ma to coś, że ona wiedziała, że musi jej koniecznie pomóc. I faktycznie z Warszawy specjalnie przyjechała z tą paczką. Także nie ma reguły, że Kalisz pomaga Kaliszowi. Potem miałam też drugą sytuację, gdzie pan z województwa lubelskiego. To był ratunek dla tej rodziny, bo w ostatnim dniu przed zamknięciem bazy po prostu poprzedni darczyńca się wycofał i ten pan zgodził się zrobić paczkę, także on też był ratunkiem dla tej rodziny, że ta paczka przyszła. I też województwo lubelskie, tak, czyli powiedzmy drugi koniec Polski, także nie ma reguły naprawdę, czy...
Internet nie ma granic, bo taka jest droga tych wszystkich opisów, potrzeb osób, że trafiają do ogólnopolskiego serwisu. A czy z zagranicy też się zdarzały osoby pomagające?
Tak. Tak. Z tego względu, że czasami jest tak, że na przykład ktoś, kto ma swoich znajomych gdzieś za granicą, jednoczy całą grupę ludzi i tak naprawdę jedna osoba na przykład tutaj w Kaliszu może być, a mieć grono znajomych na całym świecie. I czasami, no tak jak mówimy, doba internetu, można coś zamówić przez internet, przesłać to do Kalisza. Tak naprawdę, jeśli ktoś będzie chciał pomóc, to znajdzie na to sposób. I tak naprawdę to jest po prostu no, chęć działania.
Ale co z osobami, które nie mają aż tak dużego jakby nawisu majątkowego, którym chcą się podzielić? Wiadomo, że duży przedsiębiorca kaliski, jeden czy drugi, może sam skompletować, ofiarować paczkę. Ale osoby niebogate, gdyby chciały pomóc, to mogą też przekazać pieniądze w jakiś sposób?
To znaczy, powiem tak, teoretycznie nasza pomoc nie jest pomocą finansową, tylko tak naprawdę jest to pomoc w formie paczki. Więc jeśli tutaj nie jest się samemu w stanie wybrać rodziny i stworzyć całej paczki, choć naprawdę na przykład osoby starsze mają bardzo małe wymagania, bo czasami te paczki to jest zwykła żywność na najbliższy czas. Więc te potrzeby też można dostosować, wybierając taką rodzinę do własnych możliwości finansowych stworzenia takiej paczki. Ale no, jeśli nie jesteśmy w stanie sami, to może warto też porozmawiać z kimś z naszego otoczenia, czy nie byłby chętny z nami stworzyć takiej paczki. I tak naprawdę, czym więcej osób zjednoczymy też wokół siebie do stworzenia paczki, tym każdy z nas tworząc paczkę będzie mniej obciążony jej tworzeniem.
To chyba też apel do tych, którzy chcieliby być darczyńcami. Na pewno łatwiej osobom na jakichś kierowniczych stanowiskach, by zmobilizować swoich współpracowników do tego, by rzeczywiście złożyć jakieś drobne datki, które potem uzbierają się na sumę, za którą można już sprawić prezent komuś odnośnie jego potrzeb.
Swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas.
W zeszłym roku mówiłaś, Kasiu, że bazą waszą był Uniwersytet Adama Mickiewicza w Kaliszu. W tym roku też tam macie swoje miejsce, czy gdzie indziej?
W tym roku jeszcze rozmowy trwają. Najprawdopodobniej magazynem będzie Hala Arena.
Nie ma zawodów sportowych w tej chwili, a taki szlachetny cel...
Powiem tak, z roku na rok Szlachetna Paczka w Kaliszu po prostu rozrasta się. Tak naprawdę zaczynaliśmy od kilkunastu historii rodzin. W tamtym roku odwiedziliśmy 172 rodziny, 98 rodzin włączyliśmy do projektu. Więc tak naprawdę umiejscowić nawet 98 paczek, które też mają różny rozmiar, różną wielkość.
Od pralki do...
Dokładnie, są łóżka, są pralki, jest żywność, więc tak naprawdę też szukamy miejsc, w których po prostu będziemy mieć też komfort działania, zarówno my jako wolontariusze, żeby to umiejscowić, ale też ważny jest podjazd dla darczyńców, podjazd dla naszych osób wspomagających, transport tych paczek później, żeby to też płynnie i łatwo w ten weekend cudów mogło wszystko trafić do rodzin potrzebujących.
Tak jak was słucham tutaj, to priorytetem jest właśnie szczere serce. Ale czy wolontariusze mogą, czy muszą stosować też jakieś takie triki medialne, czy po prostu wystarczy szczere serce, żeby dobrze zarekomendować swoich podopiecznych?
Każdy, nawet jeśli nie ma, powiedzmy, polotu pisarskiego, tak naprawdę zawsze rodzina odwiedza para wolontariuszy, więc nawet jeśli dana osoba tego nie potrafi, to każdy z nas się jest w stanie tego nauczyć. To jest tylko praca nad tym. Mamy zespół, który nam też w tym pomaga. Są inni wolontariusze, jest lider zespołu, jest lider całego regionu i tak naprawdę nie ma sytuacji nie do rozwiązania, bo jesteśmy wszyscy do osiągnięcia wspólnego celu.
Jesteście zespołem. To jak duży to ma być zespół?
W tamtym roku mieliśmy 44 wolontariuszy. co nam ten rok przyniesie, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będziemy się rozrastać w siłę, żeby docierać do jak największej ilości rodzin.
Rok temu mówiliście, że to jest prawie jak choroba zaraźliwa, że jak ktoś raz wejdzie na ścieżkę wolontariatu, to trudno mu się wyzwolić, mimo że sporo was to kosztuje.
Tak, jest to dużo wyrzeczeń. Wiadomo, każdy z nas ma swoje życie prywatne, mamy rodziny, mamy swoje prace zawodowe, ale tak naprawdę, jeśli chcemy pomagać innym, znajdujemy na to czas. Potrzebujemy wtedy również wyrozumiałości naszych bliskich, ale tak naprawdę wszystko da się pogodzić.
Powiedz jeszcze o sobie na koniec tego spotkania. Kasiu, ty nie jesteś psychologiem, ale...
Jestem brokerem ubezpieczeniowym. Na co dzień zajmuję się ubezpieczeniami, likwidacją szkód komunikacyjnych i doradzaniem tutaj klientom właśnie w kierunku oceny ryzyka i ubezpieczenia.
Czyli pomagasz też w inny sposób na co dzień w pracy zawodowej. Marta?
Ja na co dzień pracuję na produkcji w jednej z kaliskich firm produkcyjnych. A weekendowo studiuję już przyszłościowo na Akademii Kaliskiej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, bo interesuję się po prostu służbami mundurowymi i jest to moim marzeniem, żeby w przyszłości też odnaleźć tam swoje miejsce.
Ania?
Ja studiuję wychowanie fizyczne na PWSZ-cie, tak jak właśnie koleżanka. Obie będziemy w tym roku pisać pracę licencjacką. Dziennie studiuję, oprócz tego trenuję sporty walki, udzielam się jeszcze w Banku Chleba, jestem jakby taką prawą ręką, można powiedzieć. Do tego Szlachetna Paczka, prowadzę Akademię Przyszłości.
W codzienności czasu, że tak powiem, dla siebie mamy mało, ale na ten wolontariat zawsze się znajdzie ta chwila. Jest hasło rzucone, my po prostu motywujemy grupę, zbieramy się i działamy.
Szybka organizacja.
To jak to źle mówić o młodym pokoleniu, kiedy tyle dobrego serca, dobrej woli wśród tych młodych dziewczyn, jak w naszym hymnie, jeszcze Polska nie zginęła. Dopóki będziemy mieć takie osoby zaangażowane, chcące pomóc innym, to jest szansa, że naprawdę nie zginiemy jako społeczeństwo, jako naród solidarny. Kasiu, jeszcze może ostatnie słowo do ciebie powinno należeć w dzisiejszym.
Zachęcamy gorąco do tego, żeby zdecydować się na wolontariat w Szlachetnej Paczce, dokonać zgłoszenia i by razem z nami przeżyć swoją własną historię i też dopisać historię w życiu drugiego człowieka.
Dziękuję dziś wam za rozmowę. Gośćmi Radia Rodzina były Ania, Marta i Kasia.
Dziękujemy.
Nie bój się chodzenia po morzu nieudanego życia. Nieudanego życia. Wszystkiego najlepszego. Dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie. Czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie. Czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki. Swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas.